No to jesteśmy w wykładzie z cyklu Samson. Piąta część, piąty środowy wieczór, który stoję tutaj w te wakacje i staram się przyglądać tej niezwykłej osobie sędziego nad Izraelem. I wiecie, zanim może przejdziemy dalej, przypomnijmy sobie, gdzie zakończyliśmy naszą historię, ponieważ ostatnio podzieliłem właśnie ten 15 rozdział na pół, dlatego że tego materiału było tam tak dużo, że nie byłem w stanie jakby no w jeden raz dać i tak, wiecie, musiałem skracać dzisiaj już. Biadoliłem przed moją żoną, że w tej drugiej połowie zostało mi 21 kartek notatek. I ja mówię, no przecież nie zrobię 21 kartek notatek kazania. No ona może mówi, to się może nie powtarza. Ja mówię, no ale muszę się trochę powtarzać, nie? W każdym razie ostatnio, żeby szybko przez to przejść, po kilku miesiącach Samson wraca do Timny i tak się zaczynał ten 15 rozdział Księgi Sędziów. Jeszcze raz przypominam, jak ktoś nie ma Biblii, nawet w czasie, kiedy mówię, w ogóle to nie jest żaden nie tak. Wstajesz, bierzesz i czytasz. Możecie podchodzić. Po kilku miesiącach Samson wraca do Timny i pamiętamy, że nie przychodzi z mieczem ani z zamiarem zemsty. Przynosi koźlątko, wydaje mu się, że teraz to jakoś to już wszystko się ułoży, jakoś to będzie dobrze, to koźlątko, ten tradycyjny symbol pojednania i chce odbudować swoje małżeństwo. Albo tak trochę odświeżyć, właściwie dyskutowaliśmy ostatnio na ten temat, czy to byłoby małżeństwo jeszcze, czy już by nie było, jakie różne opinie na ten temat są i tak dalej. Dlatego wam przytaczam tak często różnego rodzaju midrasze, różnego rodzaju myśli teologiczne i tak dalej. W każdym razie wydaje mu się, że czas uleczył rany. I widzieliśmy jednak, że czas sam w sobie nie leczy ran. Czas nie jest lekarzem. Biblia nam mówi, że grzechy nie leczy się czasem, że to, co człowieka najbardziej boli, nie wyleczy czas. Biblia nam mówi, że to, co nas najbardziej boli, czyli grzech i jego następstwa, że grzech i przestępstwa przeszłości najlepiej usuwa drogocenna krew Baranka Bożego. Amen. To jest to, co najlepiej się dzieje. Grzech rodzi śmierć. Zranienie rodzi gangrenę dla ciała. I tak jest w fizycznym i w duchowym sensie. Biblia nam mówi, że grzech rodzi śmierć. Widzimy to bardzo dobrze od samego początku istnienia ludzkości. Jak również wiemy z medycyny, że jeśli jakaś rana jest i jest i jest i nie chce się goić, to żaden lekarz tego nie będzie lekceważył. Tutaj jest rodzaj zranienia, który jak gdyby nasz Samson myślał, że czas załatwił swoje, wracam, ale nie chcę jeszcze raz komentować tych wszystkich rodzajów myśli, którymi się już przecież dzieliłem tydzień temu. W każdym razie od tej chwili wydarzenia zaczynają wymykać się spod kontroli. Przestaje być to prywatny jakiś konflikt Samsona. Wszystko zaczyna się nakręcać i stajemy w momencie, kiedy wyraźnie widać, że nie jest to już prywatny konflikt, ale że jest to właściwie otwarta wojna między dwoma narodami. Oczywiście widzieliśmy też i też to było omawiane, że cierpią ludzie, którzy stali pomiędzy obyma stronami ścierającymi się w tym wszystkim i robi się tu też coraz gorzej. Filistyni spalają, czy po prostu skazują na śmierć i spalają jego żonę, bo mają już tego dosyć, o tym też mówiliśmy i zachęcam, aby uważniej sobie posłuchać z tamtego tygodnia, bo tak jak dostałem radę, nie chcę się za dużo powtarzać, chcę was tylko sprowadzić z powrotem w to miejsce, z którego wyszliśmy, aby w bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego, którym jest ta druga część tego rozdziału dzisiaj, wejść. A więc jego żona spłonęła. Jej ojciec również ponuć tak samo śmierć. Próbował właściwie przecież tym, co robił, ocalić swoimi kompromisami własną rodzinę, jakoś zapobiec przemocy, ale tak jak mówiliśmy, wymknęła się spod kontroli, bo przemoc zawsze rodzi przemoc i mówiliśmy, że zło plus zło nigdy nie będzie się równać dobro. Jest to niemożliwy we wszechświecie rachunek. Grzech niemal zawsze pochłania więcej ofiar, niż ktokolwiek przewidywał. I pamiętacie, porównywałem to do ceny w niektórych hurtowych sklepach, że to, co widzimy, to jest cena bez podatku. To, co widzimy, czasami nam się wydaje, że o, bardzo fajna okazja, ale przy kasie okazuje się, że kosztuje więcej. Albo w używaniu okazuje się, że kosztowało więcej niż chcieliśmy. Samson na to wszystko, również powiedzieliśmy, odpowiada i dokonuje wielkiej rzezi Filistynów. I tam zwróciłem taką uwagę, na to, co chcę dziś podkreślić i powtórzyć, że tam jest taki ciekawy moment, że tekst czegoś nie mówi. Mianowicie nigdzie nie wspomina przy tej rzeźni, przy tym wszystkim, co tam się działo, nigdzie nie wspomina o Duchu Pańskim. Mówiłem także o tym, że jego słowa przypominały nam, i tam to troszkę tłumaczyłem, starotestamentową rolę mściciela krwi i ten wniosek, który z tego mieliśmy, że oto świat sprzed pełnego objawienia łaski, którą przyniesie dopiero Chrystus. Dopiero Chrystus stanie się odpowiedzią na wiele naszych pytań i sytuacji. Na końcu mówiliśmy również o tym, że Samson dochodzi czy schodzi do skalnej pieczary Etam, i zwracałem wam uwagę na te ważne, takie te w języku hebrajskim schodzi czy wychodzi, że jakby wręcz narzucało nam to kierunek, czy w dół, czy w górę. I to był taki wymowny obraz. Bohater po wielkim zwycięstwie siedzi samotnie w pewnej pieczarze, o której również mówiliśmy. Pieczara symbolizuje miejsce zmęczenia. Współcześnie nawet dostrzegamy to, że takie miejsce depresji, oczekiwania, niepewności, jakiegoś lęku, rozczarowania, ukrycia się. Samson ma płonne i chyba bardzo słabe nadzieje, że konflikt dobiegł końca. Oni jemu, o nim, on załatwił, może teraz schronił się w tej pieczarze. Jednak mówiliśmy, że prawdopodobnie wiedział to, co my czujemy, to pismo nosem, że Filistyni mają zupełnie inne plany i sprawa, niestety, ale tak się nie skończy. I tu jesteśmy na końcu poprzedniego wykładu z tamtej środy i wchodzimy w dzisiejszy tekst Słowa Bożego, Księga Sędziów, 15 rozdział, 9 werset. Wtedy nadciągnęli Filistyńczycy i rozłożyli się obozem w Judzie i rozparli się w Lechi. Jest ciekawe tutaj, wiecie, sam ten werset właściwie mógłby być tytułem do wielkiego dzieła. Jak mówię, możemy tylko na tych środowych wykładach ta troszeczkę tak, no, przejść, jest takie powiedzenie, po łebkach nieomal, bo nie jesteśmy w stanie jakby każdego detalu omówić. To, co jest tu ważne, Filistyńczycy nie napadają na Izrael. Jeżeli czytacie, bo gdzieś odruchowo myślimy, wtedy nadciągnęli Filistyńczycy, rozłożyli się obozem w Judzie. O, napadli. Nie, nie. Filistyńczycy nie napadają na Izrael. Oni zachowują się właściwie jak właściciele, jak na swoim, jakby byli w swoim kraju, swobodnie rozbijając obóz na ziemi Judy. I wrócimy jeszcze do nazwy tego miejsca, bo wcale nie jest taka nieważna, ale pamiętajcie, później to zrobimy. Izrael, stało się coś strasznego. Izrael przestał odczuwać niewolę jako coś nienormalnego. Najgroźniejsza niewola to ta, do której człowiek się przyzwyczaja. Przyzwyczajasz się, że jesteś na jakiejś smyczy. Przyzwyczajasz się, że tylko na tyle zło pozwoli ci coś zrobić, a potem łańcuch się kończy. I można tak długo żyć z grzechem, że w końcu to zaczyna się wydawać normalne i wydaje się, że wszyscy tak żyją i że tak już niestety musi być. Bo ludzie często bardziej boją się zmiany niż znanej im niewoli. Kiedyś w zupełnie innym temacie, kiedy tutaj to było na kazaniu w niedzielę, opowiadałem wam o takim wydarzeniu z naszego domu, kiedy jeszcze żył nasz Rupert, nasza świnka morska, to otwarliśmy mu klatkę, żeby mógł sobie pójść. Ale on wyglądał i wcale nie zamierzał nigdzie z tej klatki pójść, więc ja go wyciągłem i postawiłem go przed, żeby za co chodzić, ale dla Ruperta to było za dużo. Wiecie, pierwsze co zrobił, to z powrotem wbiegł do klatki i dalej z niej wyglądał na świat. I wtedy tak mi przypomina, zaczął pewnych ludzi, że jakby to był tylko mały Rupert, mała świnka, ale czasami my ludzie też tak właśnie siedzimy w naszej klatce i nie wierzymy w to, że moglibyśmy mieć wolność, że mógłbym pójść gdzieś dalej, że mógłbym, bo przecież zawsze była ta klatka. I wtedy powstają te takie nielubiane przeze mnie bardzo zdania, które wypowiadamy jako ludzie, no tak to już jest. Filistyni są w Judzie, no tak to już jest. On jest pijakiem, no pije. Robi zło, no tak to już jest, robi zło. Przyzwyczajamy się i zaczynamy traktować to jako normalny element naszego duchowego czy życiowego krajobrazu. A ja mam wrażenie, czytając to, że to wzbudza w niebie rodzaj świętego gniewu i żalu. Bóg mówi, mam dla was wolność, mam dla was powołanie, mam dla was słowo, światło, które was może poprowadzić. To niezwykle smutny obraz. Naród wybrany nie pyta, jak ich wypędzić, jak uzyskać wolność, ale właściwie bardzo spokojnie spotykają się i pytają się, a dlaczego wy przyszliście? Jakby poprzestają, tak jak czasem dziś to robimy, na jakimś wielkim dlaczego. I tu wchodzimy w Księgę Sędziów, 15 rozdział dalej. Przeczytajmy może od 10 wersetu kilka następnych, do 13 może. Mówili więc mężowie judzcy, i to zobaczcie, tu to widać, dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? A nie odpowiedzieli, wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam zrobił. Zwróćcie uwagę, co to za dyskusja. 11 werset, zeszło się wtedy, czytajmy uważnie, zwróćcie na to uwagę, zeszło się wtedy 3000 mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona, czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? Cóż nam to zrobiłeś? On im odpowiedział, jak oni mnie zrobili, tak im ja zrobiłem. Rzekli do niego, zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. A Samson rzekł do nich, przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. A oni rzekli do niego, nie, my tylko cię zwiążemy i wydamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. Kochani bracia, siostry, przyjaciele, ten fragment to jest dosłownie teologiczna kopalnia. Oto na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest tylko taki opis po prostu, no, Judejczycy poszli do Samsona, tam sobie rozmawiają, że taki opis sytuacji jakiejś tylko. Tymczasem wielu komentatorów, zaczynając od żydowskich interpretatorów, czy potem przez ojców Kościoła, aż do współczesnych biblistów i teologów uważa, że właśnie tutaj Biblia odsłania najgłębszy problem Izraela i najgłębszy problem Kościoła, o którym Biblia mówi w objawieniu, że jest letnim Kościołem. Bo to, co tu widzimy, to nie był problem Filistynów. To był, czy jest, i tam był, i tu bywa, nie problem Filistynów, nasz problem. Nadchodzi do Samsona 3000 ludzi. Wyobraźcie sobie tego człowieka zmęczonego już tą sytuacją, z całym tym modelem psychicznym, który on reprezentuje, który omawialiśmy wcześniej, który widzi 3000 ludzi idących w kierunku miejsca, o którym Filistyni nie wiedzą i nie znają go, widzi swoich 3000, jak do niego zmierzają. Ja pierwszą myśl, jaką bym miał, to bym pomyślał, no, nie będzie tak źle. Ciekawe, czego chcą. Nasi idą, kto tam, swoi. I do tej pory w całej Księdze Sędziów schemat mieliśmy bardzo prosty. On właściwie był taki, że nas prawie do siebie przyzwyczaił. Izrael grzeszył, działo się źle, Wołał do Boga, Bóg wzbudzał sędziego, ludzie szli za nim, pokutowali, znowu było dobrze, potem sobie znowu zapominali. I wydawało się, że to tak sobie właśnie będzie, że właściwie żaden budzik nie zadzwoni, czy żaden dzwon nie wyda dźwięku, tu się zaczyna dziać coś innego. Po pierwsze, pamiętacie z pierwszego wykładu jeszcze, że po raz pierwszy lud nie woła w ucisku. Nie wzywa o żadną pomoc, nie ma żadnego żalu, żadnego płaczu, żadnego wzywania, żeby Pan coś zrobił i ich ratował. Tutaj nie ma wołania, nie ma wiary, nie ma w nic nadziei i nie ma już żadnej miłości. Myślę, że najgłębszą tragedią tego fragmentu jest tutaj nie, jest to, to nie Filistyni są, to, ale tutaj zostają wypowiedziane przez jego własnych ludzi najstraszniejsze słowa, jakie możemy sobie powiedzieć, mając naszego Boga. A mianowicie oni mówią do Samsona, czy nie wiesz, że Filistyńczycy nad nami panują? To jest, wiecie, przekładając na język współczesny, to jest tak jakby powiedzieć, nie wiem, alkoholikowi, narkomanowi, czy komuś innemu związanemu czymś strasznym słowa, czy ty nie wiesz, że to panuje i tego się nie da zmienić? Czy ty nie wiesz, że to jest fakt i nie ulega już żadnej zmianie? Tak jest. I przestań podskakiwać. To zdanie pokazuje całkowitą duchową kapitulację. Tu jest duchowa lekcja, niezwykle aktualna. Filistyńczycy symbolizują to zewnętrzne zniewolenie, ale to Juda, czy głos serca Judejczyków ujawnia zniewolenie wewnątrz. Najgroźniejszym wrogiem nie zawsze jest ten, który panuje nad nami z zewnątrz, lecz postawa serca, która zaczyna mówić, przywykliśmy do tego. Jakbym wręcz do niego mówił, słuchaj, daj nam święty spokój. Nie burz naszego spokoju. I w tym świetle Samson staje się nie tylko bohaterem walczącym z Filistynami, lecz chcę, byście o to usłyszeli. Staje się, nie nazwałbym tego, albo nie, nie powiem jakbym nie nazwał, powiem jakbym nazwał. Staje się prorockim znakiem każdego Bożego posłańca. Jezus też o tym mówił. Jezus mówi, posyłałem proroków, a wyście co? Zabijali. On się staje takim symbolem, prorockim znakiem każdego Bożego posłańca, którego odrzucał własny lud, ponieważ jego obecność, to, że on się pojawił, domaga się porzucenia wygodnego kompromisu. Do tej pory robili sobie, co chcieli, a teraz to on przyszedł. Boży lud staje przeciwko Wybawicielowi, którego sam Bóg mu posyła. Bóg posyła Wybawiciela, a Boży lud mówi, nie, 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 my mamy swoje sposoby. To pierwszy raz o czymś takim czytamy, żeby gdy Izrael walczy przeciw swojemu wybawcy. Do tej pory marudzili, plotkowali, płakali, ale teraz przechodzą jakby następną niewidzialną duchową granicę. To brzmi tak, jakby zdecydowali w swojej głowie, taki jest świat, pogodziliśmy się z tym. Lepiej nie będzie, jest jak jest. To jest język niewolników, język ludzi, którzy zaakceptowali niewolę i chcą mieć spokój zamiast wolność. Święcie, spokój święty, zamiast święcie imię Twoje. Jak powiedziałem, największym problemem nie są Filistyni. Lud Judy już nie walczy, nie protestuje, nie modli się. Natomiast jeszcze gorzej się dzieje. Nie walczy, nie protestuje, nie modli się, ale kiedy ich własny wybawca staje przed nimi, gdy trzeba schwytać Samsona, natychmiast nie wiadomo skąd w jedności zbiera się 3000 ludzi. To największa liczba potencjalnych wojowników wspomniana przy Samsonie. Nie 30, nie 300, 3000. Co za bolesna ironia, przecież ten tłum nie idzie ze wsparciem. Wybrany Boży lud nie potrafi zebrać armii przeciw Filistynom, ale bez problemu potrafi zebrać ją przeciwko własnemu Wybawicielowi. To trochę tak jak właśnie w letnim kościele. Jak niektórzy kościelni ludzie, którzy nie potrafią zebrać się, by modlić się, by służyć, by coś zrobić, by na nowo wierzyć w uzdrowienie, działanie Ducha Świętego. Ale zawsze znajdą czas na ploty i na to, żeby se pogadać. Bo w tym miejscu Juda boi się bardziej wolności niż niewoli. Czyli innymi słowami, z ich serc w kierunku Samsona, obrażając wszechmocnego Boga, płynie przesłanie, po co naruszyłeś nasz spokój? Wolność okazuje się dla nich bardziej kosztowna niż niewola. Dalej patrząc na to miejsce, tych 3000 ludzi, redukcja jest tu mocniejsza niż u Gedeona. Pamiętacie Gedeona? W przypadku Gedeona zbiera ludzi, żeby walczyć z Midianitami. I kiedy stoi z tym licznym ludem, Bóg mówi, że zaliczny jest lud, który jest z tobą w Księdze Sędziów, w 7 rozdziale, jakbyście sobie w domu czytali. 32 tysięcy ludzi, którzy stawili się, żeby walczyć o swoją wolność, żeby poprzeć sprawę wolności Izraela, zostaje 300 przez wolę Bożą, aby nikt nie powiedział, tam przy Gedeonie mamy to Boże stwierdzenie, że żeby nikt nie powiedział, że to moja ręka mnie wybawiła. Więc Bóg im daje taką lekcję i tam 300 zostaje z Gedeonem. U Samsona sytuacja jest jeszcze bardziej radykalna. Do Samsona, jak widzimy, przychodzi 3000 mężów z Judy. To 10-krotność liczby wojowników Gedeona. I to przed redukcją. I można by pomyśleć, że teraz Izrael stanie do walki. Nie zostaje jednak 300 z nich. To nie jest tak, że przyszło 3000, no 300 zostanie. Nie zostanie 30. Może 3? Nie zostanie nawet 3. Zostanie 1. 1. I oni do niego mówią, zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistynów. Gdzieś w sercu czytając to czujemy, jak Bóg mówi, opowiadam wam historię. Duch Święty zaczyna ci opowiadać historię. Czujesz, jak Boża lekcja płynie pomiędzy Getsemane a pieczarą Etam. Płynie cudowna historia. To zapowiedź Ewangelii. Jezus także zostanie wydany przez swoich. Zostanie związany, zostanie oddany poganom. Nie, my cię tylko aresztujemy. To Rzymianie, to Filistyńczycy. Zostanie oddany poganom, a wszystko dlatego, że własny naród uważa go za większy problem niż okupant. Wiesz co? Ewangelia w moim życiu jest większym problemem niż moje grzechy, więc wracam do moich grzechów. Ewangelia i Bóg jest dla mnie większym problemem niż moje nałogi, moje kłamstwa, moje zniewolenia. Dlatego wolę w nich trwać, bo co ludzie powiedzą, co rodzina powie, nie, lepiej święcie, święty spokój. Choć Bóg chciał, by się Jego imię święciło. W tym sensie redukcja jest nie tylko liczebna, ale również teologiczna, bym powiedział. Gedeon potrzebował 300 ludzi. Samson, jak wiemy, ostatecznie nie potrzebuje nikogo. I Chrystus zaraz na krzyżu również zostaje całkowicie sam. Wiemy, znamy Nowy Testament. Uczniowie uciekają, Piotr się zapiera, tłum krzyczy przeciw niemu. Redukcja dochodzi do absolutnego końca. Zostaje tylko jeden, który stanie za wszystkich. Bóg zbawieniem naszym, Syn Boży Jezus Chrystus. Wszyscy zgrzeszyliśmy i każdy z nas na własną drogę zboczył, a on zostanie dotknięty i stoczy walkę. Gdzie patrzę, im bliżej historii zbawienia, tym wyraźniej Bóg pokazuje, że zbawienie nigdy nie zależało od liczby ludzi, bo ich dużo, bo coś tam mają. Nigdy nie zależy od liczby ludzi, ale od tego jednego, posłanego przed Boga. Od tego jednego, twojego lub mojego posłuszeństwa. Im słabszy wydaje się Boży Wybawiciel, im bardziej jest osamotniony, tym wyraźniej objawia się, że zwycięstwo pochodzi od Boga, a nie wynika z ludzkiej siły. Co za kontrast. O, ja bym powiedział, co za piękny kontrast. 3000. Liczba, która nie wydaje się przypadkowa. Gdzieś tu widzę przepiękny kontrast. Kontrast pomiędzy światłem i całkowitym mrokiem. Przeciw jednemu Samsonowi wychodzi 3000 ludzi. A w Biblii numery znaczą dużo więcej niż znaczą. Znaczą często dużo więcej niż ktoś coś policzył, że ktoś coś policzył. Znaczą jeszcze coś. W Biblii liczby rzadko są statystyką. A więc gdzie widzę ów przepiękny kontrast? Widzę kontrast ciemności i światłości. Przeciwko Samsonowi wychodzi 3000 ludzi, aby związać Wybawiciela. A w Dziejach Apostolskich 3000 ludzi zostaje zbawionych po kazaniu Piotra. I Dzieje Apostolskie mówią w tym miejscu, że ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia, pamiętacie z Dziejów Apostolskich, około 3000 dusz. Tutaj zobaczcie ten przepiękny kontrast, jak poezja, jak wiersz, jakby się światło zaświecało i gasło, jak jakiś obraz, który maluje nasz kochany brat. Tutaj 3000 przychodzi związać Wybawcę, a tam Wybawca przychodzi rozwiązać 3000, aby mogli iść być wolni. Samson nie walczy z Judą. Mógł ich zabić, mógł ewentualnie uciec. Nic takiego nie robi. Dlaczego? Bo jego misją nie jest walka z Izraelem. On pozwala się związać, tak samo jak Jezus pozwala się związać. Patrzę na Jezusa. Tu mam tylko typ. A z Ewangelii znam historię o moim Zbawicielu. I słyszę te słowa. Nikt mi życia nie odbiera. Nikt mi życia nie odbiera. Bóg opowiada mi Ewangelię i mówi, słuchaj, nikt mi życia nie odbiera. Sam oddaję się w ręce ludzi. I przenoszę się do starotestamentowej historii. A Samson rzekł do nich, przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. To bardzo dziwna prośba. Samson nie pyta, czy mnie uwolnicie. Ale tak trochę upraszczając, wiem, że nasi kochani zborowi hebraiści by tutaj, oni by tak głęboko weszli, tylko buty by wystawały. Ja tak po kostki tylko chodzę. Ale jakby oni mówią, on mówi, słuchajcie, żebyście mi tylko nie przeszkadzali. Jakby wiedział, że największe niebezpieczeństwo nie pochodzi od Filistynów, lecz o własnych. To znów mi zapowiada Jezusa. To zapowiada drogę Jego służby. To ta typologia, która mi mówi, że pewne DNA u Boga jest niezmienne. Biedny Samson. Powiedziałem takie słowa przed chwilą. To zapowiada drogę służby. Wiecie co? Służba nie jest łatwą rzeczą. Jeśli dużo mógłbym mówić o służbie pastorskiej, misyjnej i tak dalej przez te lata swojej służby, ale powiem wam tak. Nigdy nie widziałem, żeby wierzący człowiek zrezygnował z wiary w Boga z powodu marksisty, leninisty, satanisty czy kogoś tego typu, czy jakiegoś złodzieja. Ale widziałem, jak Boży ludzie rezygnowali ze swojej wiary i całkowicie oklapli z powodu tego, co im zrobili współbracia. Nie widziałem nigdy pastora zniechęconego przez gangi, pijaków czy złodziei, ale widziałem ich związanych przez współbraci. Brakiem miłości, przyjaźni, lojalności. Bo po prostu nie zawsze ma się tyle siły, co Samson. I dalej nasz tekst, który dziś czytamy z Księgi Sędziów, mówi, związali go więc dwoma nowymi powrozami. Dwa nowe powrozy. Dlaczego? Jeśli chodzi o żydowski sposób postrzegania. Rabini zauważają, tu ciekawy szczegół, nowe liny są najmocniejsze, bo nie przetarte. I piszą, że autor chce powiedzieć, związano go najlepiej, jak można było związać człowieka. A mimo to za chwilę sznury pękną jak len. Bo największe ludzkie zabezpieczenia są niczym wobec Ducha Świętego. Na tym świecie są rzeczy, którymi świat się wiąże. Magia, przesądy, różnego rodzaju oszustwa, kłamstwa i układy. Ale was to nie wiąże, dzieci Boże. Są rzeczy, które po prostu muszą pęknąć. Są niczym wobec Bożego Ducha. Ponad 1000 lat później Bóg powie to jeszcze mocniej. Minie 1000 lat od momentu, jak wiążą Samsona najlepiej jak się da, świeżymi linkami. Ponad 1000 lat później. Przychodzą pewni faryzeusze i powiadają do Syna Bożego: uchodź stąd, oddal się, bo Herod chce cię zabić. Innymi słowami, przyjdzie czas, że cię aresztuje, zwiąże i zabije. Uciekaj, Jezu. Ale on wtedy wypowiada takie słowa, dla mnie potężne słowa, tego, że każde sznury muszą pęknąć, każdy sznur złego pęka. Powiedzcie, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wyrzucam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u celu. I choćby przy grobie stały wszystkie legiony Rzymu, to on powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I choćby wszystkie legiony Rzymu stały na warcie przed tym grobem, Jezus Chrystus by zmartwychwstał. Bo te liny nigdy nie zwiążą Boga. Trzeciego dnia, on powiada, będę u celu. A wracając do naszego starotestamentowego bohatera, do Samsona, poruszając się płynnie w tej typologii, popatrzmy znowu, co się tu dzieje. I wyprowadzili go z pieczary skalnej. To hebrajskie słowo tu znaczy dosłownie poprowadzili go jakby w górę. Samson wychodzi z Etan nie dlatego, że został pokonany, lecz dlatego, że sam zgodził się iść i aby mu to zrobili. Podobnie jak Chrystus opuszcza ogród Getsemani. Dobrowolnie idzie drogą Ojca. Nie było takiej siły, która mogłaby Jezusa aresztować wbrew woli Jezusa. Ale tu mamy tą typologię, typ. I w Nowym Testamencie najmocniejsze, co mieli, najmocniejsze, czym się go dałoby związać, najmocniejsze, czym się go dałoby uciszyć, najmocniejsze, czym się dałoby go pozbyć, najmocniejsze, co mieli w Nowym Testamencie, nazywało się krzyż. Tu ich zachowania nic nie usprawiedliwia. To objaw niewolnictwa, które przeniknęło DNA. Zostaw, nie ruszaj, jest dobrze, oni rządzą, tak musi być. Etam. Prawdopodobnie oznacza miejsce przebywania drapieżnych ptaków w jakimś tłumaczeniu, albo gniazdo orła na wysokości, orle przebywanie, orle gniazdo. Momentalnie, kiedy sobie to przeczytałem, że takie może być znaczenie, pomyślałem sobie, ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Unoszą się, wznoszą się w górę jak orły. Jest coś, co się dzieje w tym DNA wolności, kiedy ją przyjmujemy, kiedy nie potrzebujemy wszystkiego próbować, ale mamy Pana, sami Go mamy, ci, którzy ufają. Najbardziej poruszający i najmocniejszy szczegół nie dotyczy tu Samsona, lecz Judy. To plemię, z którego kiedyś narodzi się Mesjasz. tutaj, na naszych oczach, jako pierwsze doświadcza dramatu odrzucenia Bożego Wybawcy. W taki sposób. Jest tym jakiś rodzaj cierpienia, które czuć gdzieś w tle. Jest tym jakiś rodzaj bolesnej zapowiedzi historii Ewangelii. Lud przymierza wyda tego, którego posłał Bóg, a jednak Bóg nie porzuci swojego planu. A jednak w jakiś sposób i w Samsonie, a potem w doskonały w Jezusie jest ta postawa, tylko wy nie bądźcie przeciwko mnie, mówi Samson, a Jezus, oni nie wiedzą, co czynią. On do końca jest z tymi, którzy go krzywdzą. Tak jak Samson nie walczy przeciw Judzie, lecz oddaje się w ich ręce, aby później odnieść zwycięstwo nad Filistynami, tak Chrystus pozwoli się wydać swoim rodakom i poganom, aby przez pozorną klęskę przynieść ostateczne wybawienie. Widzicie, jaka piękna typologia cały czas tu płynie w całym rozdziale Izraelita. Nie zadaje Filistynom ani jednego ciosu. To, co oni mówią, to, że a to są nasi panowie, oni panują, tak musi być. Żaden z nich nie zadaje ciosu, jedynie zdradzają tego, którego daje im Bóg. Jedynym walczącym za Izrael pozostaje Samson. W historii bywali tacy bohaterzy, jeżeli macie Facebooka. Dzisiaj opublikowałem zdjęcie takiego dziwnego człowieka, o którym czytałem. Mogę wam tak na marginesie tylko powiedzieć, nie wiem, czy słyszeliście o takim Czechu. Nazywał się Josef Męczyk. Był właścicielem średniowiecznego zamku, twierdzy w Dobrszu. Fascynował się rycerstwem. Bardzo często w święta, w niedzielę, na co dzień chodził w zbroi. Kiedy inni jechali samochodami, choć wtedy samochodów jeszcze było mało, bo to były lata 30. XX wieku, koniec lat 30. XX wieku, on w pełnym rynsztunku, w zbroi, jechał na koniu z przypasanym mieczem, mieszkał w zamku, interesował się rycerstwem, jego honorem i tradycjami. Kiedy Niemcy, faszyści wkraczali do Czech, Josef Męczyk przeszedł do historii. Kiedy kolumny niemieckie wchodziły do jego miasta, wyjechał w pełnej, wyczyszczonej zbroi z mieczem i na koniu i stanął na środku drogi i tylko stał i patrzył. Słuchajcie, Niemców zatkało. Cała kolumna stanęła i przez chwilę stali i patrzyli, co to jest. Ludzie byli pewni, że go zastrzelą. Ale zjawisko było tak dziwne dla nich nawet dla faszystów, że usłyszano powolny zgrzyt gąsienic, silniki ruszyły i powoli kolumna omijała go, on tam stał i patrzył. Nie mógł już nic zmienić. Był tylko symbolem. Jak mówię, macie Facebooka, zobaczcie, znalazłem 3 jego zdjęcia. Jeden obrazek zrobiłem przez sztuczną inteligencję, powstrzymać nie mogłem. Co za gościu. I to jakby ktoś taki tu jest, nie? Albo dużo bardziej ktoś taki. Jest coś w samotnych ludziach z własnymi poglądami. I dalej mamy sędziów 15, 14, 17. A gdy przyszedł do Lechi, Filistynczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go duch pański i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len i jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. Znalazł zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją zabił nią 1000 mężów. Potem rzekł Samson, przez oślą szczękę kupa na kupie, oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tę miejscowość Wzgórze Szczęki. Nazwał coś, co właściwie było już tak nazwane, ale nazwał coś, co się stało proroczo, prawdziwie tak nazwane. Tutaj powiedziałem, że wrócę jeszcze do miejsca w Lechi. Pamiętamy werset, od niego dziś zacząłem, że wtedy nadciągnęli Filistynczycy i rozłożyli się obozem w Judzie i rozparli się w Lechi, tu czytamy. Filistynczycy nie napadają na Izrael, mówiłem tutaj wtedy. Zachowują się jak właściciele kraju, swobodnie rozbijając swój obóz na ziemi Judy, ale to nie jest ich ziemia. To jest ziemia, własność Pana Panów i Króla Królów. Ziemia Pana Zastępów. Izrael zawiedzie, ale ziemia obietnicy nie przestaje być święta, a oni tego nie wiedzieli. To słowo lechi, hebrajskie lechi, oznacza dosłownie szczękę, kość policzkową, żuchwę, najczęściej tą dolną część. I to samo słowo jest użyte tu. Gdy Samson podniesie oślą szczękę, którą zabije 1000 Filistynów, ten wiersz Samsona zaczyna nabierać dla nas sensu, czy właściwie pieśń, bo to jest pieśń, patrząc na rytmikę. Filistyni przychodzą do Lechi. Samson znajduje Lechi. Filistyni giną przez Lechi. Miejsce otrzymuje nazwę Ramat Lechi. To jest Boże miejsce. I to jest ta piękna hebrajska gra słów, której przynajmniej ja jestem, wiecie, za prosty człowiek, której tłumaczenia niestety nie potrafię jeszcze lepiej oddać. I to jest ta jeszcze jedna niezwykła rzecz tutaj. Filistyni są pewni, że opanowali teren. W rzeczywistości Bóg prowadzi ich dokładnie tam, gdzie przygotował dla nich narzędzie ich własnej klęski. To przypomina wiele biblijnych historii. Bóg w ten sposób postępuje, gdy wyzwala swój naród, gdy wyzwala człowieka z jego nieszczęść. Haman buduje szubienicę dla Mordochaja, ale to nie Mordochaj na niej będzie wisiał, tylko Haman. Faraon ściga Izraela aż do Morza Czerwonego, któremu wydawało się, że jest jego Bogiem, ale to ono stanie się miejscem zagłady jego armii w Nowym Testamencie. Krzyż, narzędzie hańby i śmierci. Na początku wydaje się, że diabeł wygrał, że wszystkie demony mogą się śmiać, że mogą patrzeć na nagiego Mesjasza przybitego do krzyża i powiedzieć: oto nasze zwycięstwo. Ale bardzo szybko okazuje się, że to największa klęska szatana, jaka mogła być, że to największa klęska zła. I teraz ma sens, że dopiero tutaj pojawia się zdanie: ogarnął go Duch Pański. Znowu to mamy. To wyjaśnia źródło jego niezwykłej siły. Gdyby nie Bóg, byłby całkowicie sam. Społeczność zawiodła, ale on nie zostawił powołania i w swój niedoskonały, dziwny sposób je prowadzi. Ta ośla szczęka, taka twarda, nie rozpadła się. Wiecie, a gdzieś czujemy tą teologię zbawienia, że w dziele zbawienia żadna kość nie będzie złamana. Bóg często wykorzystuje to, co wydaje się całkowicie nieprzydatne, bo zwycięstwo nie pochodzi od broni, lecz pochodzi z Boga. Nie pytaj, czego mi brakuje, uczy mnie dziś mój Pan, lecz co Bóg już położył obok ciebie. Bóg potrafi uczynić niezwykłe rzeczy, przecież zwykłe narzędzia. No bo ludzie, dlaczego osioł? Jeszcze szczęka, nie mogło być coś ładniejszego? Gdzie? W Biblii koń bywał symbolem ludzkiej siły, a osioł bywał symbolem Boga działającego przez pokorę. Orygenes powiedział takie słowa: Bóg wybiera rzecz pogardzaną, nie miecz, nie włócznie, ale kość osła, bo tak właśnie działa łaska. Bo w tamtym czasie osioł był zwierzęciem pospolitym, tanim, pogardzanym i przede wszystkim nieczystym. Samson nie znajduje miecza, nie znajduje włóczni, nie znajduje łuku. Znajduje, co Samson znajduje? Śmierć? Śmieć? Kość? Nieczystą resztkę padliny? Bóg jakby mówi: ja nie potrzebuję najlepszej broni. My mówimy: Boże, ale zobacz, co z moich marzeń zostało. Co ze mnie zostało. Zobacz, co się stało z tego, co zostało. Doprowadziłem cię na to miejsce. Musiałeś utracić wszystko, abyś zrozumiał, że wszystko, czego potrzebujesz, to ja. To jest moje, to wystarczy. To motyw powracający przez całą Biblię. Mojżesz idzie z jednym osłem, z bratem odstępcą i jednym kijem do Egiptu. Dawid ma proce. Szamgar, oścień do poganiania wołów. Elizeusz, sól, wdowa, odrobinę oliwy. A ten, którego najbardziej kocham, bierze 5 chlebów i 2 rybki. I dokonuje się zwycięstwo, dokonuje się z małego duże. A Samson bierze oślą szczękę, bo tak naprawdę bronią była obecność Boga. Tylkoż była tylko znakiem. Potem, że przecież Samson mówi, przez oślą szczękę, kupa na kupie, oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. Wydaje mi się, co to tworzy krótki ten 4-wers. Jak żołnierz, który jest żołnierzem, trochę poetą, na gorąco układa rym, to takie w jego stylu krótkie i nieskomplikowane, a jednak mądre. To jeden z tych wersetów, przy których Biblia nagle pokazuje, że nie jest jedynie kroniką wydarzeń. Słowo zamienia się w poezję. Oglądamy prawie jakby teatr. Ironia i teologia jednocześnie. Żydowscy komentatorzy od wieków zatrzymują się w tym miejscu i zastanawiają nad tekstem. Brzmi jak pieśń, mówią. Brzmi jak pieśń wojowników. Słychać rytm. Czuć rytm. Powtórzenia. Jest jakaś aliteracja w tym. Można, wiecie, podejrzewam, że Daniel by to lepiej przetłumaczył. Masz może hebrajską Biblię przy sobie? Masz hebrajską przy sobie? Nie masz, szkoła. A ja wam powiem, jak ten wiersz brzmi. Oślą szczęką, osioł sterta po stercie, oślą szczęką 1000 ludzi powaliłem. To zaledwie cień oryginału. Wracając do jego słów, można zapytać, dlaczego Samson śpiewa? Bo tu nam rytm pokazuje, że to nie jest tylko gadanie. Bo po wielkich zwycięstwach Biblii ludzie zawsze śpiewają. Mojżesz śpiewa, Debora śpiewa i Dawid śpiewa. Ale Samson, przecież Samson nie śpiewa długiego hymnu. Dla Hebrajczyka brzmi ta pieśń mniej więcej osłem osły sterty. Albo oślą szczęką osłów sterta. Dobry rap, nie? Oślą szczęką osłów sterta. Nie, ja się nie nadaję. Ktoś rapuje? Coś pomiędzy dowcipem, rymem, pieśnią triumfu. Pojawia się też jednak ostrzeżenie. Wczytajmy się w tekst, zobaczymy pewne ostrzeżenie, którego nie widać, ale ono tam jest. To nie koniec dojrzewania Samsona. Zauważymy coś bolesnego. Samson nie mówi, Pan zwyciężył, mówi, ja zabiłem 1000 ludzi. Zaledwie kilka wersetów później będzie umierał z pragnienia i wtedy dopiero woła Boga. I rabini piszą, że jest tu ostrzeżenie. Jeden z żydowskich komentarzy napisali, człowiek bardzo łatwo przechodzi od Bóg uczynił do ja uczyniłem. I pojawia się też ten uczący pokory szczegół. Mówiliśmy już szczęka po hebrajsku właśnie lehi. Za chwilę miejsce zostanie nazwane Ramat Lehi, czyli wzgórze szczęki. To pokazuje nam, że Biblia zachowuje pamięć nie o bohaterze, ale o narzędziu, bo to nie człowiek, ale Bóg jest godzien chwały. Bóg często przypomina nie o sile człowieka, lecz o słabości narzędzia, które chciało być jego narzędziem, bo największym problemem Samsona nigdy nie byli Filistyni. Było nim nieopisane pragnienie, które odżyje dopiero w najstraszniejszych chwilach jego życia. I to nie chodziło o wodę. Choć dalej potem, zmierzając do końca, mamy takie słowa. Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Pana tymi słowy. Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie. Lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. O, ty sprawiłeś, ale ja umieram. Wtedy Bóg, zobaczcie, coś się w nim dzieje jednak, nie? I wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lehi i wyszła z niego woda. Napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się. Dlatego nazwał je źródłem wołającego, które jest w Lehi do dnia dzisiejszego, mówi nam Biblia. Duch w dzisiejszej lekcji prowadzi nas od zewnętrznego zwycięstwa do wewnętrznej zależności od Pana. Człowiek może pokonać 1000 przeciwności, a chwilę później odkryć, że nie potrafi zaspokoić własnego pragnienia. I ta opowieść właśnie nie jest przede wszystkim o sile Samsona. Jest o tym, że Bóg wybiera to, co wzgardzone. Z martwej kości czyni narzędzie życia dla Izraela. Jednak zaraz po zwycięstwie odsłania kruchość swojego sługi. Samson uczy się dalej. Moja siła nie czyni mnie samowystarczalnym. Człowiek może wygrać największe bitwy, ale przegrać, jeśli zapomni, komu zawdzięcza życie. Może dlatego pieśń trwa tak krótko? Nie jest finałem rozdziału, niestety? Ostatnie słowo nie należy do triumfu, lecz do źródła wody. Bo to Bóg zaopatruje. Inaczej, pomimo naszych zwyczajów, nadal bylibyśmy w śmierci. Zwycięstwo jest darem, ale życie również pozostaje darem. Bez dawcy nasze wszystkie zwycięstwa, bez Jezusa nasze wszystkie zwycięstwa i tak byłyby tylko śmiercią. W kilku wersetach od euforii zwycięzcy do modlitwy człowieka, który odkrywa, że po największym sukcesie nadal potrzebuje Boga. Tak samo jak przed walką. Po raz pierwszy od wielu wydarzeń czytamy o szczerej modlitwie Samsona, źródło wołającego. To sprawia. En Hakore oznacza miejsce, gdzie Bóg odpowiedział na wołanie swego sługi. Ten sam Bóg, który daje zwycięstwo nad 1000 wojowników. Mówi, jestem Bogiem, który troszczy się o każdy łyk wody. O to, że masz w domu chleb. Że jestem twoim zaopatrzeniem. Nic nie powinno nas pozbawiać zależności od Pana. Po raz pierwszy, chociaż na chwilę, przestaje mówić o sobie, zaczyna mówić o Bogu. Myślę, że to będzie jeden z najpiękniejszych momentów jego życia, które będzie wspominał kiedyś, gdy straci wzrok i wolność. I sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez 20 lat. I tak doszliśmy do końca 15 rozdziału. Największym cudem tego rozdziału nie jest pokonanie tych Filistynów. Nie jest nawet ta woda wypływająca ze skały. Największym cudem jest ta chwila, kiedy najsilniejszy człowiek Izraela pochyla swoją głowę i mówi, jaki ja jestem słaby. Największą lekcją jest, że bez Niego nic nie możemy. I to by było na tyle, co chciałem wam dziś powiedzieć. Przepiękna, cudowna historia, którą uwierzcie bardzo, bardzo powierzchownie tylko poruszyłem. Chwała Jezusowi za tą mądrość słowa, z której się tak mogę uczyć, z której się tyle możemy nauczyć. Amen. Niech Pan was błogosławi. Dziękuję.